Witam, nazywam się Tomasz Wiśniewski, to jest kolejny odcinek Tydzień Zazur. Mamy okres świąteczny, więc nie ma ze mną współprowadzącego, ale myślę, że za tydzień już się to zmieni. Przejdźmy zatem do newsów, które pojawiły się w zeszłym tygodniu. Tydzień temu ogłosiliśmy w Azurze nową usługę App Service, która łączy w sobie kilka usług, które już do tej pory znaliśmy, czyli websitey, teraz web app i mobile services, czy teraz mobile app, oraz dodała dwie nowe usługi, Logic App i API App. I w związku z tym pojawiła się też nowa warstwa wydajności, którą możemy sobie włączyć dla takiego app serwisu i nazywa się ona Premium Tier. Co ona daje? Przede wszystkim daje nam dostęp do premium konektorów, takie można nazwać, które działają w ramach Bistock Services. Są to konektory EAI czy EDI i poza standardowymi konektorami, które mamy, które możemy włączyć do naszej aplikacji w usłudze App Service, teraz mamy także dostęp do tych dodatkowych elementów. Kolejną rzeczą są oczywiście jest lepsza wydajność. Przede wszystkim mamy większą ilość dysku twardego, więcej deployment slotów, czyli miejsc, w które możemy różne wersje naszego oprogramowania wdrażać i możemy też robić więcej backupów dziennie, bo aż 50 backupów dziennie możemy wykonać sobie w tym Premium Tier. Oczywiście Premium Tier włącza się, jak dla większości usług w Azurze, bardzo prosto. Przechodzimy do wariantu, który chcemy wybrać, no i mamy trzy warianty Premium, P1, P2 i P3, które mają odpowiednio więcej procesora, więcej RAMu. Dzięki temu nasza usługa będzie działała wydajnie, jeśli mamy tak bardzo rozbudowaną usługę, więc bardzo fajnie sobie można włączyć ten Premium Tier dla App Service'u. Kolejna rzecz, która mi się szczególnie podoba, co pokazaliśmy w zeszłym tygodniu, to Azure Resource Explorer. Jest to nowe narzędzie, które w bardzo fajny sposób pozwala poznawać API azurowe. Wystarczy wejść na stronę resource.azure.com i jeśli nie jesteśmy zalogowani, to zostaniemy poproszeni o zalogowanie się kontem Microsoft Account, które mamy przypisane do jakiejś subskrypcji i wyświetli nam się takie okno. Możemy przeglądać sobie różne Active Directory azurowe, jeśli mamy, no i możemy wyświetlać na przykład nasze subskrypcje i możemy w poszczególne wchodzić elementy dalej tej subskrypcji, ale co jest bardzo fajnego. W głównym oknie od razu pojawia nam się adres URL, który koresponduje do tego API, czyli od razu widzimy, jak to API jest zbudowane. Widzimy też, jakie pliki JSON-owe na przykład trzeba wysłać do takiego API, żeby uzyskać dany efekt. Czy jakie elementy, jakie parametry należy wysłać czy odebrać. Fajne jest to, że możemy zarówno pobierać te dane z tego naszego API, z tej naszej subskrypcji azurowej poprzez API azurowe, ale możemy także wysyłać, czyli wydawać komendy post, delete. Możemy także tworzyć nowe elementy w naszej subskrypcji i też, co jest bardzo, bardzo fajnie, super mi się podoba, to jest dokumentacja, bo jeśli nie wiemy, jakie tu są parametry albo co one dokładnie oznaczają w naszym pliku JSON-owym, to możemy kliknąć documentation i od razu nam się pojawi dokumentacja, która nam wyjaśni, co tutaj dokładnie się znajduje. Oczywiście subskrypcje potrafią być bardzo rozbudowane, możemy mieć dużo różnych elementów tej subskrypcji i bardzo jest przydatny tutaj element search, ponieważ możemy zacząć pisać jakąś nazwę naszej usługi, naszego wdrożenia w Azurze i od razu nam ono tutaj wyskoczy i drzewko nam się odpowiednio rozwinie. Więc bardzo, bardzo fajne narzędzie, resource.azure.com. Zapraszam do wejścia, można też zgłaszać swoje uwagi, swoje sugestie, żeby to narzędzie było jeszcze lepsze. Kolejna rzecz to logi maszyn wirtualnych spowodowane restartem tych maszyn. Poza tym, że my czasami restartujemy nasze maszyny, bo jest wymagane po instalacji jakiegoś oprogramowania czegoś, to oczywiście Azure też, aktualizując swoją infrastrukturę, musi czasami zmusić nasze maszyny do restartu. No i później, jeśli taka maszyna została zrestartowana, nie do końca do tej pory widzieliśmy, z jakiego powodu ten restart teraz nastąpił. Więc wprowadziliśmy taką funkcjonalność na poziomie cloud serwisów, tak, w których mamy nasze maszyny wirtualne, jest taka opcja View Reboot Logs. Dzięki temu, jak sobie klikniemy w taki element, możemy określić daty i godziny, w których chcemy dostać raport i wtedy możemy zobaczyć, czy taki restart maszyny wirtualnej został spowodowany jakimś błędem w systemie operacyjnym, czy po prostu zwykłym, planowanym restartem, który wynikał z aktualizacji infrastruktury azurowej pod spodem. No i poza portalem oczywiście można to samo sobie zrobić z poziomu PowerShell'a i dostaniemy sobie raport, kiedy taki restart miał miejsce. Jest bardzo fajny, niewielki dodatek, ale może nam usprawnić pewne rozpoznawanie problemów ewentualnych w naszej maszynie wirtualnej. I ostatnia rzecz z zeszłego tygodnia to Azure Data Factory, o którym już wspominaliśmy parę razy w tym odcinku. Zostały dodane nowe źródła danych, które możemy wykorzystać w Azure Data Factory. Pojawiły się one dzięki wypuszczeniu przez nas czegoś takiego, co się nazywa Data Management Gateway, który pozwala podłączyć Azure Data Factory do jakichś wdrożeń, serwerów, które mamy u nas w własnej serwerowni, tworząc bezpieczny tunel. I te rzeczy, które się pojawiły, to możliwość kopiowania z systemu plików, które mamy w własnej serwerowni, prosto do Azure Blob Storage. Po drugie, bardzo fajne, kopiowanie z bazy danych oraklowej, którą mamy zainstalowaną u siebie, też prosto do Azure Blob Storage'u. Także możemy teraz definiować enkodowanie w plikach tekstowych. No i możemy także wywoływać dodatkowe procedury składowane w momencie, kiedy podłączamy się do SQL serwera. No i te rzeczy oczywiście tu są bardzo fajnie opisane, pokazane, jak w tych plikach JSON-owych, które definiuje się w Azure Data Factory, należy to zrobić, więc cztery nowe rzeczy, które możemy wykorzystać w Azure Data Factory. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście do oglądania kolejnego odcinka Tydzień z Azure.